Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Witamy słuchacze Radia Rodzina w oddziale zewnętrznym w Kaliszu. Ja nazywam się Beata Łukaszek, jestem wychowawcą. Dzisiaj zgodziło się dwóch panów osadzonych na udzielenie wywiadu. Pierwszy pan ma na imię...
Jestem Martin.
Panie Martinie, co takiego się stało, że się pan znalazł w izolacji penitencjarnej?
Nie płaciłem obowiązku alimentacyjnego na drugą córkę ze względów, można powiedzieć, że własnego niedopatrzenia i też, że tak powiem, braku możliwości spłaty.
Na drugą córkę, czyli rozumiem, że na pierwszą miał pan pieniądze na jej utrzymanie, tak?
Drugą córkę wychowuję obecnie z partnerką, więc, że tak powiem, to wychowanie jest cały czas i pieniążki na nią są. Teraz też jest możliwość spłaty, więc jak najszybciej bym chciał stąd opuścić ten zakład i zacząć spłacać po prostu wszystkie zadłużenia, żeby drugie dziecko też było zadbane, jeśli chodzi o ten kierunek.
A jeżeli chodzi o alimenty, no to jest kwestia finansowa, ale też jestem ciekawa i myślę, że słuchacze też by chcieli usłyszeć, czy ma pan jakąś więź z tym drugim dzieckiem, mimo że jest pan w innym związku już?
Po rozstaniu z byłą partnerką niestety kontakt z dzieckiem został mi zabrany. Zostały mi odebrane wszelakie prawa rodzicielskie. Dziecko widziałem tylko 2 razy w życiu, od kiedy się urodziło, gdzie też zabiegałem o ten kontakt. Niestety nie został mi on udzielony. Ale jak wyjdę na wolność, będę starał się o przywrócenie wszelakich praw rodzicielskich i o kontakt z dzieckiem.
Wie pan, jakie tutaj procedury należy uskutecznić, żeby w ogóle się starać o odzyskanie tego kontaktu z dzieckiem?
Tak, początkiem będzie spłacenie całego zadłużenia alimentacyjnego i wkroczenie na, że tak powiem, na drogę sądową, ponieważ wiem, że polubowne kontakty z byłą partnerką niestety nie wchodzą w grę, więc będzie trzeba po prostu spotkać się na drodze sądowej i przez drogę sądową walczyć o prawa nad drugim dzieckiem.
A zna pan powody, dla których pana była partnerka tak panu uniemożliwiła ten kontakt? Czy to jest jakaś taka zemsta za to, że wam nie wyszło, że się rozstaliście? Kogo była wina tego rozstania?
Powiem tak, w życiu bywało różnie. Ja pracowałem od rana do wieczora po 12-14 godzin jako kierowca. Wracałem do domu, w którym wydawało mi się, że powinno być ciepło rodzinne, że powinniśmy się wspierać, a ja wracałem do domu, gdzie nie było tak naprawdę do czego wracać. I w pewnym momencie naszego życia doszliśmy do porozumienia, że nie ma sensu się ze sobą męczyć, że każdy rozejdzie się w swoją stronę. Ja znalazłem drugą partnerkę, z którą założyłem rodzinę i po tym, jak nam urodziło się drugie dziecko, dokładnie mi z drugą partnerką, zaczęła się sprawa, batalia sądowa bardziej, walkę o dziecko, a że mnie nie było w Polsce, nie miałem możliwości takiej, że tak powiem, bycia przy dziecku obecnym, to nie było tej możliwości.
Czy pana była partnerka wiedziała, że pan założył sobie nową rodzinę?
Tak, dowiedziała się od wspólnych znajomych, od w sumie rodziny, no to nie było nic do ukrycia. I później zaczęło się mszczenie, chodzenie po sądach, tułanie, no wiadomo jak to jest w życiu.
Czyli myśli pan, że jeżeli byłby pan po dzień dzisiejszy sam, to nie utrudniałaby panu kontaktu z dzieckiem?
Osobiście wydaje mi się, że nie, ponieważ dopóki ja nie poznałem obecnej partnerki, to ona też była sama i, że tak powiem, nie zabiegała o kontakt z innym partnerem, tylko bardziej zabiegała w stronę moją, że chciałaby ze mną z powrotem założyć rodzinę, ale ja nie widziałem po prostu dalszego sensu w tym wszystkim, bo człowiek, który raz się przejechał na czymś, nie chce wchodzić drugi raz w to samo i nie chce ingerować w coś, co nie ma po prostu większej przyszłości. Bynajmniej tak mi się wydaje.
A co właściwie wie pan o tym swoim dziecku? Kto wybierał imię, ile ma lat, czy jest zdrowa, czy takie chociaż podstawowe rzeczy od osób trzecich, to w ogóle pan wie?
Tak, wiem. Moja mama przez, można powiedzieć, dłuższy okres, jak ja byłem za granicą, ingerowała w życie dziecka, ja zresztą też, jak tylko mogłem. Wysłałem paczki żywnościowe, wysłałem pieniądze, ale oczywiście wszystko przez rodzinę. Żadnych podkładek kartkowych, żadnych paragonów, żadnych przekazów, nic nie mam udokumentowanego. A jeśli chodzi o imię córki, to ja wybierałem, to jest jedyna rzecz, na którą mi było pozwolone. Córka się nazywa Zosia, rozwija się dobrze, z tego co wiem, chodzi do przedszkola, teraz już będzie szła do klasy zerowej, więc rozwój jej jest bardzo dobry.
A chciałby pan w przyszłości, żeby pana dzieci miały też ze sobą dobrą relację, żeby nawiązały ze sobą kontakt?
Tak, obecnie chciałbym, żeby obecna córka poznała moją pierwszą córkę, żeby były takimi siostrami przyrodnimi, tak jak ja jestem obecnie z moją siostrą w dobrych relacjach, nie patrząc na względy rodzinne, że ja nie dogaduję się z moją byłą partnerką, to nie chciałbym, żeby moje dzieci patrzały na to z tej samej strony, co my patrzymy z partnerką, więc ja bym chciał, żeby kontakt jedna z córka z drugą miały cały czas, żeby nie było podzielności, że jedno jest wyżej, drugie jest niżej. Są obie córkami, niech mają razem kontakt, niech się poznawają, niech się wspierają w trudnych momentach, bo jak kiedyś by mnie zabrakło, mają chociaż siebie.
A jakby pan tutaj wyjaśnił, jaka była taka podstawowa przyczyna, że tych alimentów pan na bieżąco nie płacił, czy dawał pan do ręki te pieniądze, a pan jednak no, łożył na to utrzymanie, jak to wyglądało?
Na początku wyjechałem za granicę. Było ogólnie na początku ciężko, bo wybuchła pandemia. Ta praca była, raz jej nie było. Później się, że tak powiem, odbiłem finansowo. Były jakieś tam próby spłat, pomocy, jakiejkolwiek byłej partnerce. Ale później jak wróciłem już do Polski, urodziła mi się druga córka, to zacząłem pracę dopiero, że tak powiem, po 2-3 miesiącach, bo nie mogłem znaleźć pracy. I później jak już chciałem, że tak powiem, spłacać to do tyłu, to zacząłem spłacać tylko te bieżące. Wszystko, co miałem zaległe, nie było spłacane. I później po prostu nawarstwiła się całe te zadłużenie alimentacyjne, z którego po prostu teraz chciałbym po prostu wyjść. Ale było ciężko, ale będzie już lepiej.
A jaki ma pan plan po wyjściu na wolność? Jak to finansowo rozegrać, żeby się jak najszybciej z tych zadłużeń wykaraskać? Bo to, że pan tutaj siedzi, no to dalej kolejne alimenty się naliczają, więc no co dalej z tym długiem?
Po pierwsze wyjść, porozmawiać z kuratorem, jak to wygląda, jak wygląda cała sytuacja moja obecna. Pracę mam dobrą dochodową, stałą, więc chciałbym to spłacić jak najszybciej, bo no nie ukrywajmy, że to zadłużenie będzie narastało, a nie chciałbym wracać z powrotem tutaj, skoro już stąd chcę wyjść, to nie chciałbym się pogłębiać w tym wszystkim. Spłacić to i mieć już po prostu spokój.
A niech pan powie, jak pan tutaj się odnalazł w tych warunkach więzienia? Czy ma pan możliwość wyjścia na dozór? Jak pan widzi swoją sytuację na tu i teraz?
Powiem tak, psychicznie się tutaj odnalazłem, fizycznie też. I nie jest to dla mnie jakieś bardzo traumatyczne przeżycie, jest to do przeżycia. Możliwości wyjścia są takie, że chciałbym starać się o dozór elektroniczny. Jestem już, że tak powiem, po zrobionych pomiarach, po opinii kuratora. Wszystko jest w porządku, tam żadnych skarg na mnie nie było, żadnych uzależnień z narkotykami, z alkoholem, więc wydaje mi się, że jak wyjdę, to już więcej tutaj nie trafię, ponieważ nauczyłem się tego, żeby nie popełniać tych samych błędów i skoro już się raz to zrobiło, to żeby tego nie pogłębiać, po prostu naprawić każdy swój błąd, spłacić się i być po prostu normalnym człowiekiem i przede wszystkim ojcem dla obu dzieci.
A ma pan wsparcie poza partnerką jeszcze w innych osobach?
Tak, wspiera mnie mama, ojczym, siostra, w ogóle cała rodzina mnie wspiera, że tak powiem, w każdym możliwym aspekcie. Nie jestem odtrącony przez nikogo ze względu na swoje błędy, które popełniłem w życiu. Nikt mnie nie odtrąca, każdy chce mnie wesprzeć tak, jak tylko może. I ja też będę później wszystkich wspierał, jak ktoś będzie w podobnej sytuacji.
A czy jakby mógł pan cofnąć czas, to zrobiłby pan coś inaczej? Inaczej by się rozstał z tą partnerką? Jakieś inne ustalenia by miały miejsce? Tak jakby na zasadzie korzystania z pana doświadczenia, może jakaś taka rada dla kogoś, kto jest w podobnej sytuacji i się boryka z alimentami, z tym, żeby podzielić się opieką rodzicielską nad dzieckiem?
Powiem tak, to wszystko zależy też od dwóch osób. Jak dwie osoby się będą dogadywać i dojdą do pewnego porozumienia, to jak najbardziej każdy może się, że tak powiem, w tym wszystkim ustosunkować, może wyjść na prostą, ale jeżeli druga strona nie będzie chciała się angażować w to i nie będzie chciała wsparcia i po prostu będzie traktowała cię jako wroga, nie jako pomoc, mimo tego, że się rozeszliście i chcecie żyć w normalnych warunkach, to taka relacja nie będzie miała dalszego sensu. A jeżeli mógłbym cofnąć czas, oczywiście cofnąłbym go i zrobiłbym tak, że mimo tego, że rozszedłem się z partnerką, nie wyjechałbym za granicę, znalazłbym pracę tutaj w kraju i robiłbym tak, żeby wszystko było zrobione tak, jak powinno być, czyli pieniążki byłyby co miesiąc, wszystko byłoby zrobione tak, jak powinno być po prostu.
A tak na sam koniec, jakie ma pan plany, to już pan powiedział, a jakie są pana marzenia?
Moim marzeniem jest mieć szczęśliwą, kochającą rodzinę, takie jakie ja w życiu nie miałem. Mieć wsparcie od każdego, żeby każdy mógł cię wspierać. I żebyś nie musiał liczyć na samego siebie, tylko na wszystkich, którzy są ci bliscy. I marzeniem jest spełniać się po prostu w tym, co robię, żeby być dobrym człowiekiem, kochającym ojcem dla córek.
A czy pobyt tutaj w izolacji penitencjarnej to traktuje pan jako takie przesiedzenie bez sensu, takie przeczekanie na wyjście na wolność, czy Jakby ten czas tutaj pożytkuje pan w taki sposób, że to też jakoś na pana wpływa, oddziałowywuje.
Powiem tak, trafienie tutaj do zakładu otworzyło mi trochę myślenie. Nie chcę tutaj tylko tego przesiedzieć. Chcę się po prostu zresocjalizować, przemyśleć swoje błędy, nauczyć się na tych błędach, ponieważ każdy z nas jest kowalem swojego losu. Ja nie ukrywam, naważyłem piwo, które będę musiał teraz wypić. Wypiję je i drugiego takiego samego błędu w życiu nie popełnię. Chcę po prostu wyjść na prostą i zacząć życie od nowa. Z nowym, lepszym startem.
Jak był pan osobą wolną, to jak sobie pan wyobrażał takie realia życia więziennego? Czy one są takie, jak pan sobie wyobrażał, czy zgoła inne?
Powiem szczerze, tak. Realia do tego, co człowiek myśli, do tego, co widzi w telewizji, to jest w ogóle co innego. W telewizji pokazują, że tu jest strasznie źle. Nieprawda, każdy może się do tego przyzwyczaić. Tutaj są ludzie bardzo w porządku, są sympatyczni. Nie jest tutaj źle. Każdy jest w stanie się w tym odnaleźć, wiadomo, nie życzy się tego nikomu, żeby tutaj trafić, bo wiadomo, że lepiej siedzieć w domu z rodziną przy obiedzie, niż siedzieć w kryminale.
A jak spędza pan wolny czas?
Rozmawiając z innymi osadzonymi, grając w inne gry, na przykład piłkarzyki, rozmawiając, ogólnie udzielając się, żeby się nie zatracać w swoich problemach, tych, co ma się w głowie, tylko po prostu żyć tym, co jest teraz, nie myśleć tym, co będzie za tydzień, tylko żyć tym, co robimy teraz. Po prostu.
A czy kwestia pobytu w izolacji jest jakąś tajemnicą wobec na przykład pana pracodawcy, wobec dalszej rodziny? Czy to jest powód do wstydu dla pana?
Nie, dla mnie to nie jest żaden powód do wstydu. Nie taję tego przed nikim. Cała rodzina, pracodawca, wszyscy o tym wiedzą, że jestem w izolacji. I szczerze, to jest dobra nauczka dla każdego, żeby tutaj nie trafić. Każdy, który miał taką przeszłość za sobą, wie, że to jest doświadczenie, które też go podbuduje psychicznie i mentalnie, żeby po prostu nie popełniać tych samych błędów, żeby wyjść na prostą, być dobrym człowiekiem i po prostu, żeby się zresocjalizować w tym.
Czy jest coś, co by chciał pan powiedzieć słuchaczom Radia Rodzina? Zwrócić się z jakimś apelem, coś zasugerować?
Tak, szanujmy to, co mamy, bo trafiając w takie miejsca, w jakich jestem ja, doceniamy dopiero to, co straciliśmy i to jest jedyne, co mogę każdemu powiedzieć. Szanujcie to, co macie, kochajcie rodzinę, kochajcie swoje dzieci. Bądźcie dla nich najważniejsi.
Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.
Również dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Kolejny pan, który zgodził się na udzielenie wywiadu, ma na imię...
Mariusz.
Panie Mariuszu, co takiego się stało, że znalazł się pan w takim, a nie innym miejscu?
W 2011 roku założyłem spółkę, zajmowałem się obrotem paliwem. Nastąpiły nieprawidłowości w podatkach, w VAT-ie. No i trafiłem tutaj, w to miejsce. Dostałem rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności bezwzględnego. Czekam na koniec kary.
Znaczy od samego początku, jak tylko pan zakładał tą spółkę, to liczył się pan z takim ryzykiem, że jednak może pan trafić do izolacji?
Powiem szczerze, tak gdzieś z tyłu głowy chodziły takie myśli. No, zakładałem firmę, chciałem zarobić, utworzyły się jakieś możliwości i skorzystałem z nich.
A niech pan powie, jaki to miało wymiar finansowy dla pana, dla pana rodziny, co się zmieniło jakby po dokonaniu tego przestępstwa, zanim pan trafił do izolacji?
Przed założeniem firmy pracowałem normalnie, znam się trochę na budowie dachów, pracowałem na budowach. Czasami było lepiej, czasami gorzej, były to dosyć dobrze płatne prace, ale zdarzało się, że inwestor nie zapłacił albo nie zapłacił wszystkiego. No i stąd pomysł. Jak to wyglądało? Wiedliśmy do momentu założenia przeze mnie działalności, wiedliśmy normalne życie, a potem no, polepszyło się finansowo. Dzięki pieniądzom, które wtedy zarobiłem, potrafiłem zapłacić za najlepsze studia dla mojego syna. Nie ukrywam, było to dosyć dużo pieniędzy, ale przeszliśmy to jakoś. Syn skończył studia. Jestem bardzo szczęśliwy, bo każdy rok to było stypendium, to były najlepsze wyniki. Jak skończył studia, to był w pierwszej trójce najlepszych studentów na całym kierunku. Szkoła ufundowała mu ostatni rok pobytu w Paryżu na swój własny koszt. skończył drugi dyplom. W międzyczasie wcześniej wybuchł COVID, skończył następny dyplom już pracując w domu online w Kanadzie, w Vancouver. W tej chwili pracuje w szwajcarskiej firmie, daje radę.
A czy syn od samego początku był tego świadom, że tata finansuje jego edukację z przestępstwa?
Znaczy, jak zakładałem firmę, to miał 11 lat, on urodził się w 2000 roku. Nie był świadomy, ale to mądry chłopak, później zaczęło to do niego docierać.
Odwiedza tutaj teraz pana?
Nie chciałem, żeby mnie rodzina tutaj odwiedzała, ale chyba będą za 2 tygodnie u mnie. Jakoś nie wiem, nie chciałem ich tutaj ściągać, to tamto, no ale oni coraz bardziej proszą o to, żeby się spotkać. Myślę, że za 2 tygodnie się spotkamy. Zobaczę ich. No, po 3 miesiącach.
Boi się pan tego spotkania ze swoim synem? Tego, co może pan usłyszeć?
Nie. Raczej będzie spotkanie rodzinne. To u mnie w rodzinie wszystko sobie wyjaśniamy na bieżąco. Nie ma jakichś takich niepotrzebnych ze mną rozmowy wychowawcze. No, ja wiem, co zrobiłem. Wiem, dlaczego tutaj jestem. A oni się po prostu za mną stęsknili i chcą mnie zobaczyć.
A jak pan myśli, jakie jest takie podejście i jakby punkt widzenia pana syna po tym wszystkim, że pan tutaj teraz w sumie siedzi przez to, że pan go wykształcił, że te pieniądze w dużej mierze szły na niego? On jest jakoś w jakiś sposób za to wdzięczny, czy jakoś zszokowany, że w ogóle w taki sposób pan podszedł do tematu?
W sumie to nawet nie było okazji tak porozmawiać. On tam wysyłał jakieś sygnały, wiedział, czy on powinien być mi wdzięczny. Wydaje mi się, że on dał wszystko to, co mógł dać z siebie. Najlepszy uczeń. Nie mam z nim żadnego kłopotu, jest po prostu fajnym facetem.
Poza synem, na kogo pan może jeszcze liczyć wsparcie?
Na całą swoją rodzinę. Mój ojciec, w sumie ojca to nie znałem, ojczym zmarł, jak miałem 13 lat. Na całą rodzinę. I teściów, i mamę moją, no, wszystkich najbliższych. Wszyscy mnie wspierają. Siedzę na telefonie, dzwonię do wszystkich. Nie mam żadnego problemu. Wszyscy wiedzą, że tutaj jestem i każdy wie, że musimy to przetrwać. Mam gdzie wracać, nie ma problemu.
A jest coś, co jakoś pana przeraża po wyjściu z izolacji? Czy z czymś na wolności teraz może być jednak trudno?
Znaczy tak, ja mam 53 lata, poukładane życie, potrafię sobie poradzić, radziłem sobie w życiu z wieloma sytuacjami. Mam rodzinę, mam gdzie wrócić. Kilka dni temu dzwoniłem, mam pracę, cały czas na mnie czeka. Spokojnie wracam i zapominając o tym, że tutaj byłem, mogę zacząć spokojne, normalne, następne życie.
A myśli pan, że tak mentalnie będzie łatwo się panu odnaleźć w nowych realiach i przestawić się z takiego życia na wysokim poziomie, bez takiej jednak gratyfikacji finansowej, która wtedy płynęła z przestępstwa?
To wygląda tak. Przed trafieniem tutaj już pracowałem. Moja partnerka również pracuje, syna mam wykształconego, wystarczało nam już na wszystko, więc tak, uważam, że to nie będzie jakiś taki duży przeskok i spokojnie. Przyjmę wszystko to, co będzie, a do tej pory tak było przed moim trafieniem tutaj do zakładu, że dawaliśmy radę, nie było żadnego problemu, więc jest okej. Muszę tylko spłacić jeszcze tam grzywnę, którą mi sąd zasądził i w zasadzie będzie wszystko w porządku. Nie martwię się, życie jakoś po wyjściu stąd nie przeraża mnie. Mam dwie ręce, potrafię pracować.
A propos tego, co pan mówi, że pan pracował jako dekarz, tak? Że na dachach się pan zna, że ma pan umiejętności, ma pan kwalifikacje, jest pan jakby żywiołowy w tym, czego się pan podejmuje, więc takie moje pytanie, nie wierzył pan na tamten moment życia w siebie, że jest pan w stanie w tym charakterze pracy dobrze zarobkować? Nie rozważył pan jakiegoś wyjazdu gdzieś za granicę, rozwijania swoich kwalifikacji, że dzięki temu jednak mógł pan się uszczec popełnienia przestępstwa i zarabiać wystarczające pieniądze, by wykształcić syna?
Znaczy, chciałem być jak najbliżej syna. No, Kuba był mały, no, 10-11 lat miał wtedy, bo ta sprawa moja jest z 2011 roku, czyli 15 lat temu. Myślałem wtedy o tym, żeby raczej być blisko rodziny, żeby być razem z nimi i otoczyć ich opieką. A no, potem co przyszło, no to wiadomo, sprowadziło mnie tutaj, w to miejsce. Na tamtą chwilę nie myślałem w ten sposób, o tak.
możemy jakby się pokusić o takie przypuszczenie, że w swoje możliwości pan nie wierzył i się nie odważył na tak duży krok, jak na przykład praca za granicą, wspólna przeprowadzka całej rodziny w inne miejsce, gdzie mógłby pan ten lepszy start rodzinie, lepszy byt zapewnić?
Taka wyprowadzka za granicę, zmiana miejsca zamieszkania i zwyczajów, nawyków, no to musieliby się wszyscy zgodzić. Ja nigdy nie zaproponowałem najbliższym, żeby zrobić tak w ten sposób. Tym bardziej, że moja siostra wyjechała z mężem. Mąż mojej siostry wyjechał pierwszy do Londynu. Potem ściągnął moją siostrę z dziećmi. Po 8 latach po prostu wyjechali stamtąd. Nie chcieli. Różnica kulturowa i inne zwyczaje, inny kraj, to tamto. W Polsce było dobrze. Mnie też jest dobrze w Polsce, więc jak taki lokalny patriota wolałem zostać.
A jakby mógł pan cofnąć czas, to zrobiłby pan coś inaczej?
Tak, tak. Myślę, że nie założyłbym tej spółki. Teraz z perspektywy czasu zawsze jesteśmy mądrzejsi. No, nie potrafię czytać w szklanej kuli, ale z tego, co teraz widzę, no można było zrobić pewne rzeczy inaczej. Niekoniecznie wyprowadzać się z kraju, ale no można było iść tą drogę, w którą mam umiejętności. Tak naprawdę to jestem ślusarz spawacz robienia dachów. Uczyłem się razem z kolegą, poszedłem do pracy, to tamto. Ostatni rok prawie przed zamknięciem mnie w zakładzie pracowałem w DPD jako magazynie. Też mi się to podobało i do tego DPD mogę wrócić. No zrobiłbym coś innego, no trudno mi teraz powiedzieć, nie ten, ale na pewno zrobiłbym coś, żeby tutaj nie trafić.
A niech pan powie, jak pan tutaj wypełnia ten czas, jak ten czas więzienny tutaj się toczy? Jak pan to oczami po prostu sadzonego widzi?
No więzień tutaj ma dużo czasu, dużo wolnego czasu. Trzeba zrobić wszystko, żeby te myśli, które gdzieś tam w głowie się toczą, żeby one trwały jak najkrócej. No, trzeba sobie znaleźć czas. No, gra w karty, rozmowa z kolegami tutaj. Staram się jakoś ten czas spożytkować. Wychowawcy dają tam różne zadania. Chcę być jakoś potrzebny. To tak trochę pomaga. Teraz mam szansę na pracę, na wolności. To też, jeżeli ją dostanę, to zabierze dużo czasu takiego bezproduktywnego, bo tutaj siedzi się, nic się nie robi tak naprawdę. No, przestrzegam każdego, bo to jest taki stracony czas. Nie?
A niech pan opowie naszym słuchaczom, w jakie działalności charytatywne się pan włączył, co pan robi w czasie wolnym, jakie można mieć tutaj inicjatywy, jakie się zajęcia odbywają, czy z wychowawcami, czy z praktykantami. Jak jednak wypełniamy luki tego czasu wolnego, jakby stojąc w kontrze do tego, żeby no, nie leżeć w celi, nie patrzeć w sufit.
Wbrew pozorom, jeżeli się chce tutaj coś robić, to każdy, kto ma ochotę, może znaleźć sobie coś tam, jakieś zajęcie. Mogłem nauczyć się szyć. Robię tam z kolegami, redagujemy, no może to duże słowo, ale robimy jakąś tam gazetkę od czasu do czasu dla współwięźniów. Zajęcia są ciągle, no są firmy zewnętrzne, które podrzucają nam jakieś tam materiały, szyjemy z nich, wypychaliśmy zwierzątka, była to pomoc dla dzieci ofiar wypadków. Ktoś, kto ma ochotę i chce cokolwiek robić, naprawdę wystarczy, że przyjdzie na świetlicę, przyjdzie do wychowawców, ciągle coś tam jest. No po prostu trzeba się przełamać, nie patrzeć na innych, na głupie uśmiechy, to tamto, po prostu robić swoje, czuć się potrzebnym i ten czas tak mija wtedy szybko i człowiek widzi, że robi coś, co sprawia innym przyjemność.
Wspomniał pan o takich głupich uśmiechach. Widzi pan, że czasami ludzie mają nieszczere intencje i że widzi, czuje się takie zepsucie u poszczególnych osób, które się znajdują w izolacji?
Widzi się, bo ludzie są różni. To każdy za coś trafił, każdy jest za coś winien, każdy coś zrobił. No, świętych nie ma, ja też nie jestem doskonały, no bo skoro tutaj jestem, to znaczy, że coś zrobiłem. Mnóstwo ludzi chce coś zrobić, nie wstydzi się iść, zapytać o pomoc, o jakąś poradę, ale są tacy, co uważają, że to nie pasuje, że to jest śmieszne, że to jest takie, no po prostu niektórzy, no są inni, ludzie są inni, są różni. Widzę nawet tutaj po uśmiechach, no znowu siedzą, znowu coś tam wycinają, coś malują, stare chłopy z ołówkami. No, ktoś, kto nie chce, nie przychodzi i to wszystko. Myślę, że nie powinno być tak, że ktoś będzie nam mówił, co my mamy robić, nie ten. Każdy jest kowalem swojego losu.
A jak wyglądają realia takiego życia więziennego na celi mieszkalnej? Bo jednak ta cela jest dość liczna. Więc jak tylu mężczyzn na takiej niewielkiej powierzchni się dogaduje i funkcjonuje? Jakby pan to też przybliżył słuchaczom.
No, życie na celi się rządzi swoimi prawami. Wiadomo, tutaj na oddziale wszystkim kierują dzwonki. Jest dzwonek na pobudkę, jest dzwonek na apel, jest dzwonek na śniadanie, potem jego odwołanie, posiłki. Pod celą to wszystko jest kwestią dogadania i no nie ukrywajmy, są odpowiednie zasady, których trzeba przestrzegać pod celą. Czystość przede wszystkim, uczciwość. No i od tego się zaczyna. No, każdy, kto przyjedzie na cele, czy świeży, czy skądś daleka, od razu jest pranie, od razu jest łaźnia, ma przekazywane obowiązki, co ma robić. Każdy świeży zaczyna od czyszczenia kąta, znaczy toalety, potem jest czystość na celi. Jeżeli ktoś jest normalny i chce się dostosować, to się dostosuje, nie ma żadnego problemu. Po jednym dniu, po pół dnia wszyscy to łapią i jest ok. Z niektórymi jest trudno, bo przyjeżdżają czasami po alkoholu, po narkotykach i to tacy, którzy spożywali długo i no jest kłopot, żeby się z nimi nawet przez kilka pierwszych dni dogadać. Ale potem cała cela pracuje na to, żeby przycisnąć, żeby ten człowiek jak wyjdzie, albo jak jest, przynajmniej jak jest z nami na celi, to żeby coś z niego było. Nie?
Czyli też dla was taki duży trening cierpliwości do takiej osoby.
Tak, to prawda, bo nie wiadomo, kto do nas przychodzi. Jak my jesteśmy na przykład na celi 10-osobowej, tak jak jest tutaj na zakładzie, no to ludzie są różni. Jest nas na przykład 8, zostają 2 wolne miejsca, czekamy na 2 świeżaków. No to jak oni przychodzą, my nic o nich nie wiemy. Powinniśmy wziąć ich dokumenty, zobaczyć za jaki są artykuł, to tamto. Tak to się odbywa. No ale człowieka poznaje się dopiero po tym, jakim on jest, jak się z nim żyje. Z reguły jest ok. Myślę, że wychowawcy też są zadowoleni, bo czasami trafiają pod cele trudne przypadki.
A co jest osobiście dla pana takim największym utrapieniem tego pobytu tutaj?
Kraty w oknach.
A czy jest chociaż cokolwiek takiego na plus, że pan dzięki temu, że to tutaj zauważa, to docenia jakiś aspekt życia na wolności?
No ja straciłem tą wolność, wiem co to jest, no na dobre jedzenie mogę popatrzeć. Znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, że tutaj jest złe jedzenie, bo karmią nas, wszystko jest w porządku, chociaż większość z nas tutaj chudnie, może ze stresu, ale no na dobre jedzenie mogę popatrzeć w telewizji. Takich zwykłych rzeczy, wyjścia z psem na dwór, brakuje.
Czy jest coś, co chciałby pan przekazać w jakimś apelu, w takim podsumowaniu swojej wypowiedzi słuchaczom Radia Rodzina?
Myślę, że to chyba to, co wszyscy udzielający takich wywiadów nigdy tutaj nie trafiacie. Dziękuję bardzo.